Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk.
W Syrenie mamy za sobą premierę Heathers. Premierowe stresy, emocje i euforia. Nie mnie oczywiście oceniać rezultat, ale sądząc z waszych, czyli widzów, reakcji, nie jest źle. Kupujecie też bilety na grudzień, bo ubywa ich bardzo szybko. Na wrzesień nie ma już od dawna. Ale jeżeli już te bilety kupicie, a zostanie wam trochę kasy na koncie, to może warto wybrać się gdzieś dalej. Na przykład do jednej z dwóch stolic musicalu na świecie. Gdyby komuś się zaświtała w głowie taka myśl, to ja dzisiaj służę pomocą. Sam wybieram się wkrótce na Broadway i do Londynu, więc dzisiaj podzielę się z wami efektami mojego researchu. Co ciekawego możemy zobaczyć w Nowym Jorku oraz bliżej, na West Endzie. Zacznę od tego bardziej oddalonego miasta. Nie byłem tam już chyba od 6 lat, więc powinienem mieć co nadrabiać. Tak sobie w każdym razie pomyślałem, siadając do kompa. Ale po paru minutach okazało się, że wszystko wygląda jakoś dziwnie znajomo. Nowości nie tak znowu dużo. Za to na oko znacznie zwiększyła się na Broadwayu liczba długowiecznych przebojów. Takich, które grane są od wielu lat, już po kilka tysięcy razy. Które udało mi się zobaczyć jeszcze podczas poprzednich pobytów w Nowym Jorku, albo które były tak wielkimi i oczywistymi hitami, że doczekały się swoich wersji londyńskich, no i widziałem je już nad Tamizą. Zniknął wprawdzie Upiór w operze, wydawałoby się nieśmiertelny. Ale mamy ciągle Chicago, zagrane już prawie 11 tysięcy razy, mamy Króla Lwa, 10,5 tysiąca spektakli, mamy Wicked, ponad 8 tysięcy spektakli. Na marginesie, Wicked w tym sezonie będzie miało premierę w Warszawie, w Teatrze Roma. To chyba już ostatni z największych mega musicali, które można wystawić w Polsce, a które jeszcze nie zostały wystawione. Króla Lwa nie liczę, bo wymagania dotyczące etnicznego castu ciągle uniemożliwiają nam urządzenie małego safari nad Wisłą. Wracając do tematu. Grono długowiecznych musicali uzupełniają teraz Book of Mormon, grany od 2011 roku już prawie 5 tysięcy razy, i Hamilton, ponad 3100 spektakli. Z tych nowszych tytułów do kanonu dołączyły Moulin Rouge, ponad 1500 przedstawień, Hadestown, ponad 1600, a także Six, 1200 przedstawień. 1000 powtórek stuknęło też musicalowi o Michaelu Jacksonie, MJ. Zauważcie, że z tej ósemki kolosów aż 7, czyli wszystkie oprócz Chicago, grane są też w Londynie. Wiem, że są tacy koneserzy, którzy oglądają różne wersje, londyńskie i nowojorskie, a potem je ze sobą porównują. Dyskutują o wyższości obsady np. broadwayowskiej nad westendowską i odwrotnie. Ja przyznam, że raczej staram się oglądać rzeczy, których jeszcze nie widziałem. Spieszmy się kochać nowości, tak szybko odchodzą. Zamawiam bilety według takiej dewizy i na powtórki najczęściej nie starcza mi czasu, o dolarach bądź funtach już nie wspominając. Poza tym poziom i inscenizacje na Broadwayu i West Endzie naprawdę są zbliżone, więc moim zdaniem te blockbustery lepiej po prostu zobaczyć w Londynie. Wyprawa na Manhattan to w końcu spory wydatek, czasowy i finansowy. Nie ukrywam więc, że po pierwszym przeglądzie tytułów byłem trochę zawiedziony. Zwłaszcza, że zauważyłem drugi trend. Sporo nowszych realizacji to przenosiny z Londynu. Six, które już znalazło się w gronie blockbusterów, to po pierwsze. And Juliet, grane od 2 lat, czyli już ponad 750 razy, to drugi taki tytuł. Back to the Future, trzeci, a Kabaret w reżyserii Rebeki Frecknell, czwarty. W nowym sezonie czekają Nowojorczyków premiery kolejnych inscenizacji przeniesionych z Londynu. Sunset Boulevard w reżyserii Jimmy'ego Lloyda z genialną Nicole Scherzinger w roli głównej, no i Sondheimowska rewia Steven Sondheim's Old Friends. Można do tego doliczyć nie musicalowy, ale westendowski spektakl Stranger Things. Wygląda na to, że w ostatnich sezonach więcej ciekawych produkcji wędruje przez ocean z Londynu do Nowego Jorku niż w drugą stronę. Ciekawy trend. Bywało już tak w historii musicalu. często ten trend się później odwracał, a potem znowu i znowu i znowu. Dla nas to w sumie dobra wieść. Najlepsze spektakle na świecie możemy zobaczyć bliżej, bo przecież od Londynu dzieli nas tylko dwugodzinny skok samolotem. No dobra, ale co w Nowym Jorku można mimo wszystko zobaczyć, oprócz tego co zawsze i tego co już widzieliśmy w Lądku? To tak. Grane są ciągle ubiegłosezonowe nowości, do niedawna walczące ze sobą o tytuł najlepszego musicalu według kapituły Tony. I w paru innych kategoriach. Więc musical o historii sufrażystek, Suffs, Shane'y Taube, Złotego Dziecka amerykańskiego musicalu. Opowieść ze świata cyrkowców, Water for Elephants, Woda dla słoni. The Outsiders, według kapituły Tony, najlepszy musical ostatniego sezonu na Broadwayu. Ja chcę zobaczyć Suffs i The Outsiders. Jeżeli mi się uda, to wam opowiem. Co nieco wspominałem o tych tytułach w odcinku o tegorocznych Tony, więc nie będę teraz streszczał. Ale mnie one nęcą. Polecam więc i wam. Nie zdążę zobaczyć musicalu The Notebook, który zejdzie z afisza 15 grudnia, czyli tuż przed moim planowanym przyjazdem. Grany jest oczywiście przebojowy Wielki Gatsby. Niedoceniony przez tych od Tony, ale za to przez widzów. Musical idzie przy kompletach na widowni od premiery. Widowisko jest, z tego co donoszą koledzy, zacne. A rola Jeremy'ego Jordana obłędna. Więc ja z całą pewnością dam się skusić. I oczywiście opowiem wam ze szczegółami. Dla porządku dodam, że schodzi z afisza wznowienie komedii muzycznej Mary Rogers z 1959 roku Once Upon a Mattress. A co nowego? Mimo tego, o czym mówiłem wcześniej, trochę nowości będzie. I szans na sukces komercyjny i artystyczny. 11 listopada na broadwayowski afisz wejdzie nowy jukebox, tym razem poświęcony piosenkom wykonywanym przez Louisa Armstronga. A Wonderful World, The Louis Armstrong Musical. Tytuł oczywiście jest zaczerpnięty z jednego z największych przebojów Armstronga. Na pomysł armstrongowego jukeboxa wpadł Christopher Renshaw, brytyjski reżyser operowy i musicalowy, znany m.in. dzięki musicalowi Zorro z muzyką Gypsy Kings. Libretto napisał Orin Squier, afroamerykański pisarz, scenarzysta i reporter, znany z poruszania w swojej twórczości wątków stosunków rasowych w Ameryce. Historia Armstronga jest opisana w musicalu z perspektywy jego czterech żon. O instrumentację i aranżację zadbał Branford Marsalis, członek słynnej jazzowej rodziny, brat Wintona. Współpracownik Stinga czy Milesa Davisa, ale też Anny Marii Jopek. Musical powstał na zamówienie Michela Hausmana, dyrektora artystycznego teatru Miami New Drama. Tam też miał prapremierę pod koniec 2021 roku. Następnie był pokazywany w Nowym Orleanie i Chicago, co jest oczywistym wyborem, bo to przecież dwie kolebki amerykańskiego jazzu, czyli w ogóle jazzu. Armstronga już w Chicago zagrał James Monroe Eagleheart i on też będzie go kreował na Broadwayu. Musicalowi widzowie mogą go znać jako pierwszego Gina w Aladdinie. Eagleheart grał też Lafayette'a i Jeffersona w jednej z obsad Hamiltona. Krytycy będą musieli szybko pisać popremierowe recenzje, bo kolejny dzień również będą mieli zajęty. 12 listopada odbędzie się premiera koreańskiego musicalu Maybe Happy Ending, może szczęśliwe zakończenie. To bardzo ciekawy tytuł, który zdobył już sporą popularność w musicalowych krajach azjatyckich, takich jak Korea Południowa, Japonia czy Chiny. Opowiada o parze robotów pomocy domowych, Oliverze i Claire. Zostają oni porzuceni jak stare modele smartfonów i przebywają w specjalnym mieszkaniu przeznaczonym dla takich właśnie wyrzutków. Tam jednak coś między nimi zaczyna się dziać, powiedzmy iskrzyć jak u robotów. Być może to nawet miłość. Światowa premiera tego musicalu odbyła się w Seulu w 2016 roku. Skomponował go amerykański twórca Will Aronson, a teksty piosenek napisał Koreańczyk Hugh Park. Libretto tworzyli wspólnie. Premiera nowojorska odbędzie się w Belasco Theatre. Musical jest kameralny, występuje w nim zaledwie czwórka aktorów. Ciekawe, czy powtórzy azjatycki sukces. Już tydzień później Broadway czeka kolejny premierowy bankiet. Tym razem brylował na nim będzie Michael Meyer, bardzo dobrze znany w tych kręgach reżyser, autor sukcesu Spring Awakening i American Idiot. Pokaże on musical Swept Away, czyli jakby zniesieni z powierzchni, zmieceni z powierzchni, z librettem Johna Logana, scenarzysty m.in. Gladiatora oraz z muzyką amerykańskiej grupy folkowo-rockowej Avett Brothers. Rzecz jest inspirowana autentyczną historią z końca XIX wieku. Czterech marynarzy, członków załogi statku Mignonette, ocalało po jego rozbiciu. Przez wiele dni szuka ratunku w szalupie, bez zapasów żywności. Po 3 tygodniach na morzu dwóch z nich postanawia zabić i zjeść 17-letniego majtka, który i tak jest bardzo chory po wypiciu wody morskiej. Ocaleni zostają skazani przez sąd na śmierć, ale z rekomendacją ułaskawienia. W musicalu wystąpi John Gallagher Jr., znany z poprzednich broadwayowskich musicali Mayera, Moritz ze Spring Awakening i główny bohater American Idiot. Tytuł był już wypróbowany w Berkeley Repertory Theatre w 2022 roku, skąd przeniesiono go na renomowaną Arena Stage w Waszyngtonie. Musical o kanibalizmie z folkowo-rockową muzyką. No cóż, Michael Mayer wiele razy udowadniał, że nie boi się wyzwań. Przebudzenie wiosny to w końcu musical o niemieckiej XIX-wiecznej szkole, w którym mamy sceny samobójstwa nastolatków, aborcji, masturbacji. Kanibale zjadający nastoletniego majtka Majerowi nie groźni. To jednak jeszcze nie koniec listopadowych premier. 21 odbędzie się chyba najbardziej oczekiwana, przynajmniej przeze mnie. Uwielbiam takie klimaty, Adamsowo-Beetlejuice'owe. Otóż czeka nas premiera musicalowej adaptacji Ze śmiercią jej do twarzy. Film powstał w 1992 roku, reżyserował go Robert Zemeckis. W rolach głównych wystąpili oczywiście Meryl Streep, Goldie Hawn, Isabella Rossellini i Bruce Willis. Była to szalona, bardzo zwariowana komedia. Satyra na świat, w którym wszyscy mamy być piękni i młodzi. Czemu służą? No co, no oczywiście, że operacje plastyczne. Film w dużej mierze sprowadzał się do pojedynku dwóch pań, granych właśnie przez Streep i Hawn. Walczyły m.in. o Bruce'a Willisa, chirurga plastycznego. Obie zażyły eliksir młodości, kiedy więc ich walka przybrała formę boju na śmierć i życie, sprawa zaczęła się nieco komplikować. No bo co z tego, że kula ze strzelby może zrobić Goldie Hawn dziurę w brzuchu na wylot, skoro jej postać nie może umrzeć? Trzeba tę dziurę jakoś załatać, więc usługi ukochanego, fajtłapowatego chirurga plastycznego mogą się przydać. W finale sklejane przez długi czas ciała obu głównych postaci rozpadały się na kawałki, które jednak wciąż żyły i potrafiły nawet mówić. W musicalu pewnie będą śpiewać. Już wiecie, o co mi chodzi, kiedy mówię o Adamsowym klimacie. Pomysł, żeby przerobić Ze śmiercią i do twarzy na musical, pojawił się w 2017 roku. Pierwotnie miała wystąpić w spektaklu Christine Chenoweth. Nie udało się. W kwietniu i w maju odbyły się próbne spektakle w Chicago. Reżyserem musicalu był i jest Christopher Gattelli, znany do tej pory jako choreograf m.in. Kobiet na skraju załamania nerwowego w wersji broadwayowskiej. Libretto napisał Marco Pennet, scenarzysta filmowy i serialowy. Muzyka i teksty piosenek to dzieło spółki autorskiej Julie Mathison i Noela Carea, dla których będzie to debiut na Broadwayu w tej roli. Obsada składa się z broadwayowskich wyjadaczy. Zobaczymy m.in. Jennifer Simard, znaną z Mean Girls, Company, czy na przykład jako panna Hannigan w Annie. Zobaczymy Megan Hilty, czyli jedną z licznych Glint w długich dziejach Wicked. Zobaczymy też piosenkarkę i aktorkę Michelle Williams, byłą członkinię grupy Destiny's Child obok Beyoncé, a także tytułową Aidę w oryginalnej wersji musicalu. Ja po tym tytule sporo sobie obiecuję, chociaż wiadomo. Może być rewelacyjnie, a może komuś powinąć się noga i wyjść gniot, którego nawet chirurg plastyczny nie jest w stanie poskładać do kupy. Trzymajmy kciuki za wersję numer 1. Również w listopadzie na Broadwayu pojawi się musical Tammy Faye z muzyką Eltona Johna. To przeniesienie spektaklu londyńskiego sprzed 2 lat, poświęconego postaci znanej amerykańskiej teleewangelistki i kaznodziejki. Była ona niezwykłą osobą jak na swój zawód. Wspierała m.in. ruch LGBT+, i pomagała chorym na AIDS. W tytułowej roli Tammy Faye wystąpi Katie Bryben, a towarzyszyć jej będzie wielki broadwayowski gwiazdor Christian Borle. Jeśli chodzi o broadwayowskie gwiazdy, to w 2025 roku w nowym spektaklu będzie można zobaczyć Idinę Menzel. W lutym odbędzie się premiera musicalu Redwood, czyli Sekwoja. To opowieść o kobiecie, która gubi się w sekwojowym lesie, co zamienia się w jej podróż, by odkryć samą siebie. Spektakl miał już premierę w teatrze La Jolla Playhouse w San Diego. Teraz pora na Nowy Jork. Z kolei Audra McDonald, jedna z największych obecnie div na Broadwayu, zagra popisową rolę Rose w nowej realizacji Gypsy. Premiera jest planowana na 19 grudnia tego roku. Gypsy to klasyk, jeden z musicali będących wehikułem dla wielkich kobiecych gwiazd. Pierwszą Rose była Ethel Merman, pierwsza wielka gwiazda Broadwayu. Potem w historii musicalu jako odtwórczynie tej roli zapisały się m.in. Angela Lansbury, Bernadette Peters, Patti LuPone czy Imelda Stanton. Audra McDonald ma więc szansę utrwalić swój status i uzupełnić kolekcję ról o jedną z największych. Trochę dłużej zaczekamy na kolejną interesującą premierę sezonu. Boop, The Betty Boop Musical, zadebiutuje na Broadwayu 5 kwietnia 2025 roku. Reżyserem i choreografem będzie Jerry Mitchell, ten od Pretty Woman, Kinky Boots i Legalnej Blondynki. O samym musicalu na razie nie wiemy zbyt dużo, poza tym, że tryout odbył się w Chicago pod koniec 2023 roku, a muzykę napisał popularny kompozytor David Foster, 16-krotny laureat Grammy. Doskonale wiemy za to, czym był fenomen Betty Boop. To postać z kreskówki, z czarno-białych filmów animowanych z lat 30. Po raz pierwszy pojawiła się w 1932 roku w filmie Stopping the Show. To karykatura chłopczycy ery międzywojennego jazzu. Betty łączy w sobie naiwną dziecięcość z wyrafinowaniem i erotyzmem. Ma dużą, okrągłą twarz o wielkich oczach i z nosem jak guzik, a jej głowa wydaje się nieproporcjonalnie ogromna w stosunku do reszty drobnego ciała z zaznaczonymi właściwymi krągłościami. Był to symbol seksu i kobiecej pewności siebie. Jeden z pierwszych takich kobiecych symboli w filmie animowanym. Zniknęła zresztą z ekranów po wprowadzeniu kodeksu Hayesa, zakazującego epatowania seksualnością w kinie. Na sceny Broadwayu trafia więc kolejna ikona amerykańskiej popkultury. Gdybyście więc wybrali się do Nowego Jorku, to musicalowo polecam przełom tego i następnego roku. W listopadzie odbędzie się cała seria premier. Zobaczymy, czy któraś z nich chwyci i dołączy do listy nieśmiertelnych musicalowych hitów. Jak wspominałem, ja się wybieram najpewniej w grudniu. Złożę Wam oczywiście relacje z tego, co w Nowym Jorku zobaczę. A dla tych, dla których transoceaniczna podróż to jednak zbyt wiele, parę informacji o musicalowym afiszu w Londynie. Tam też trochę nowości, a także sporo musicali z kategorii must see. Pierwsza wiadomość. Z afisza Drury Lane zeszło Frozen. Wydawało się to niemożliwe. Wydawało się, że afisz ze śnieżynkami już na trwałe wpisał się w krajobraz uliczek wokół Covent Garden. A jednak stało się to, co musiało się stać. Bo może i Elsa ma tę moc, ale nawet ona musi ustąpić przed potęgą półboga Herkulesa. Właśnie Herkules zastąpi wkrótce Frozen na największej londyńskiej musicalowej scenie. To również musical disneyowski z muzyką Alana Menkena, czyli flagowego kompozytora wytwórni. Światowa prapremiera musicalowego Herkulesa odbyła się w Hamburgu. Teraz grecki heros wyrusza, by wykonać 13 ze swoich prac. Podbić musicalowy Londyn. To będzie nowość. Wymienię jednak również londyńskie, tym razem evergreeny. Bo podobnie jak Broadway, West End ma swoje blockbustery, które oblegają afisze teatrów czasami od dziesięcioleci. To chociażby Nędznicy, Upiór w operze, Król Lew, Hamilton, Wicked, Six, Księga Mormona, Tina, Matylda. Z nieconowszych, ale już zaliczonych do grona blockbusterów warto wymienić Moulin Rouge, MJ czy Powrót do przyszłości. Jak widać, lista ta trochę różni się od nowojorskich megahitów. Grany ciągle w Londynie jest musical Pani Doubtfire, który odniósł tam sukces w przeciwieństwie do wersji nowojorskiej, która padła sromotnie. Ja widziałem właśnie w Londynie i polecam. Podobnie jak Guys and Dolls w wersji imersyjnej. Również grany już przez jakiś czas i również uznany za wielki przebój. Niedawno odbyła się londyńska premiera Mean Girls. Spektakl można oglądać w Savoy Theatre. To inscenizacja oryginalna, czyli taka sama jak na Broadwayu, wyreżyserowana przez Casey Nicolaua. Z dużych spektakli warto pewnie zaryzykować wizytę w Troubadour Wembley Park Theatre na Starlight Express, czyli musicalu Andrew Lloyd Webbera o życiu i uczuciach lokomotyw. Miał to być kiedyś następca Kotów, ale na Broadway, łagodnie mówiąc, nie wyszło. Mniej łagodnie doszło do kolejowej katastrofy. Dlatego Sir Andrew przerzucił się na spektakle o Homo sapiens. Ale w UK i w Niemczech Starlight Express był wielkim hitem. A teraz wrócił właśnie do Londynu. Skoro mowa o powrotach, w Gielgud Theatre startuje w grudniu nowa inscenizacja Oliviera, najbardziej klasycznego z klasycznych brytyjskich musicali. Z jednej strony to żadna sensacja, Olivier wraca na West End systematycznie. Z drugiej to ciągle jeden z najsympatyczniejszych musicalowych tytułów oraz idealny sposób na spędzenie tuż przed lub tuż po świątecznego wieczoru w teatrze. Z dużych rzeczy. W październiku w Dominion Theatre odbędzie się premiera musicalowej wersji filmu Diabeł ubiera się u Prady z muzyką Eltona Johna. To bardzo ciekawa wiadomość. Jeszcze niedawno zapowiadano ten musical na Broadwayu, ale po tym jak chicagowski tryout został zmiażdżony przez krytyków, producenci najwyraźniej postanowili nieco się wstrzymać. I teraz okazuje się, że w charakterze króliczków doświadczalnych wystąpimy my, widzowie europejscy. Miejmy nadzieję, że autorzy popracowali nad ponoć mało zabawnym, przyciężkawym librettem. Teksty piosenek pisała Shona Taub, złote dziecko Broadwayu, która gra teraz intensywnie w Suffs, wspomnianym przeze mnie wyżej musicalu o sufrażystkach. Ona więc pewnie nie miała czasu skupić się nad diabelskim zadaniem szlifowania rymów w Diabeł ubiera się u Prady. Na szczęście w Londynie wynajęto pomoc drugiego autora tekstów piosenek. Brzmi to wszystko mało obiecująco, więc lepiej dodam, że za projektem stoi prawdziwy fachman, producent Kevin McCollum, ten od Avenue Q, In the Heights i Rent, znany z teatralnego nosa. Więc myślę, że wie co robi i wersja londyńska będzie lepsza od chicagowskiej. A jako Meryl Streep, to znaczy Miranda Priestly, występuje Vanessa Williams. Czyli jednak warto. W marcu przyszłego roku premiera musicalu Stiletto. O kastratach. Tych weneckich, operowych, XVIII-wiecznych. Muzykę skomponował Matthew Wilder, czyli kolejny disneyowski fachman, tym razem ten od Mulan. A rzecz traktuje o Marco, wykastrowanym chłopcu, który ma być gwiazdą weneckiej opery i który zakochuje się w Gioi, córce afrykańskiego niewolnika. Jak dla mnie, brzmi interesująco. Na pewno warto wydać funty. W Ambassador's Theatre, nie za dużym, ale jednak westendowskim teatrze, w październiku odbędzie się premiera musicalowej wersji The Curious Case of Benjamin Button. Ciekawego przypadku Benjamina Buttona. Film opowiadał o człowieku, który rodzi się stary i każdego dnia jest coraz młodszy. Musical swoją premierę miał w 2019 roku w Southwark Playhouse, teatrze z tych tak zwanych artystycznych. Dostał świetne recenzje, więc twórcy przenoszą go teraz na West End. Ja chcę. Na koniec parę tytułów tak zwanych off. Bardzo lubię te odjechane musicale, które możemy znaleźć na mniejszych scenach, najczęściej poza West Endem. Różna jest ich jakość, ale zawsze to zaskoczenie i ciekawa przygoda. W renomowanym Other Palace, tym gdzie kiedyś królowały trzy wredne hetery, już w tym roku dwie nowości. Jedna to Cake, premiera sprzed zaledwie tygodnia. Pełny tytuł to Cake, Maria Antoinette Playlist, czyli ciastko, playlista Marii Antoniny. Jak łatwo się domyślić, to pojechany musical o ścięty królowej Francji oraz aferze brylantowej, która ponoć przyspieszyła rewolucję. Występują Zizi Strollen, znana w Londynie z Mary Poppins, widziałem, byłem, polecam, super, oraz Renée Lamp, czyli oryginalna Katarzyna Howard z Six. 29 listopada na tej samej scenie spektakl par excellence świąteczny. Najbardziej świąteczny ze świątecznych, o czym wiemy doskonale my, widzowie polscy. Otóż będzie to musicalowa wersja filmu Kevin sam w domu. Tyle, że w nieco sparodiowanym wydaniu. Akcja będzie przeniesiona do londyńskiego Soho, a tytuł w oryginale to nie Home Alone, ale Homo Alone. Czyli jakby to ująć, Kevin sam homo. Jesteście ciekawi? Ja jestem. W Criterion Theatre na West Endzie w grudniu premiera Titanic. Pisownia ik na końcu przez q. To parodia Titanica w wersji jukeboxowej z przebojami Celine Dion. Historię transatlantyku opowiada nam sama Celine Dion, która według twórców przeżyła jego katastrofę i nie omieszka wyjawić widzom, co tak naprawdę przydarzyło się Jackowi i Rose. W Londynie i w Nowym Jorku może więc nie zapowiada się jakiś wielki, oczywisty mega hit, ale dla musicalowych poszukiwaczy z całą pewnością atrakcji nie zabraknie. Zachęcam Was do wyjazdów, do oglądania, do wracania i oczekiwania, aż my w musicalowych teatrach w Polsce przygotujemy własne wersje tamtejszych hitów. Tak jak ostatnio przygotowaliśmy Heathers w Syrenie. Polskie musicalowe nowości śledzicie na bieżąco, więc nie czuję się za bardzo w obowiązku, żeby Wam teraz o nich mówić. Wspomnę tylko, że obecnie zabieramy się za pracę nad Beetlejuice'em, co bardzo nas cieszy i ekscytuje. Z kolei w pierwszej połowie 2025 roku na naszej scenie pojawi się spektakl muzyczny Na prochach, poświęcony epidemii opioidów w Stanach Zjednoczonych. Zapraszamy do Syreny, zapraszamy na nasze musicale i sztuki muzyczne, a ja zapraszam już za 2 tygodnie na kolejny odcinek podcastu Nawet lubię musicale.